Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Drodzy Państwo, gościmy dzisiaj w studio Michała Fałtynowicza, poetę, dramaturga i Bóg wie jeszcze, co będzie dalej, bo Michał Fałtynowicz jest człowiekiem młodym, bardzo rozwojowym, ma ogromny potencjał literacki i zobaczymy, w którą stronę tak naprawdę będzie zmierzał. Jest to kolejna wizyta Michała w naszym studiu. Michał jest z Suwałk, ale studiuje w Gdańsku. Opublikował wiersze w dwumiesięczniku literackim Topos i opowiadanie Pierwszy dzień wojny w kwartalniku artystycznym Bliza. I to jest jego dorobek drukowany. A my dzisiaj witamy Michała z nowymi wierszami i może na dobry początek poprosimy o lekturę pierwszego z nich.
Lęk. Dawidowi. Siedzimy przy śniadaniu w restauracji we Wrzeszczu. Mówię ci każdy szczegół mojego poranka, a ty słuchasz, zawsze słuchasz i boję się, że przyjdzie chwila, w której słowo miłość nie przeciśnie się przez przełyk. Zostaną strach, samotność oraz śmierć. Rzeczywistość przemieni się w chudą jaszczurkę, która różowym językiem będzie smagać boleśnie, jak biczem.
Michał, są dwie rzeczy w twoich wierszach, które zwracają uwagę, moją przynajmniej uwagę. Pierwsza to jest topografia, a drugą jest młodość. Młodość nie tyle jako kategoria biologiczna, ile sposób przeżywania rzeczywistości. Czy to jest ta tematyka, która najbardziej ciebie na tym etapie rozwoju twórczego najbardziej interesuje?
Rzeczywiście mogę się zgodzić, że topografia jest istotna. Nie tylko w moich utworach, ale chyba też w życiu osobistym, gdyż dużo spaceruję. I wydaje mi się, że często chodzę w miejsca, w których już byłem i staram się przeżyć je jakoś na nowo. Może one przeżywają mnie w jakiś sposób, trudno powiedzieć. Czy młodość? Właśnie nad młodością się zastanawiam, bo czasami wydaje mi się, że już kilka jakichś etapów, czy w życiu, czy może właśnie w młodości, bo metryka pokazuje, że jestem jeszcze młody, przeżyłem i chyba mnie to w jakiś sposób trapi.
Wiesz, jeśli chodzi o tę topografię, to rzeczywiście również dla mnie bardzo istotne, ponieważ lubię wiersze, które są umieszczone w jakimś konkrecie, w jakimś konkretnym miejscu i do niego się odnoszą. Są w ten sposób mniej bezosobowe, mniej abstrakcyjne, uruchamiają pewne zakątki naszej wyobraźni, które mają do czego się odwołać. Odwołują się do miejsca, do konkretnego miejsca. W tym pierwszym wierszu, który przeczytałeś, już pierwszy wers, siedzimy przy śniadaniu w restauracji we Wrzeszczu, odwołuje do konkretnego miejsca i wszyscy Państwo, którzy znacie to miejsce, uruchamiacie już swoją wyobraźnię i w ten sposób poeta Was przyciąga do swojego tekstu. Mam nadzieję przynajmniej, że tak się dzieje. A co do młodości, to posłuchajmy od razu wiersza pod tytułem Przeszłość.
Przeszłość. Mam 18 lat. Wracam do domu ulicą Emily Plater. Suwałki nie są miastem nocy. Prawda, Bartoszu? Pytam. Aparatem fotograficznym robimy sobie żarty z przemijania. W domu czeka mnie spojrzenie matki i cicha myśl o przyszłości. W niej są inne miasta oraz ty. Ale tego jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Idę ulicą Emily Plater. Świat wydaje się słodki jak Coca-Cola. Mam 18 lat. Kiedyś poznam wszystkie rockowe piosenki, które zachwalałaś.
Czy ten wiersz jest erotykiem?
W jakimś stopniu dotyczy na pewno stosunków damsko-męskich. Więc jeżeli można to nazwać wszystkie stosunki damsko-męskie w jakiś sposób erotykami, to tak.
No widzisz, a ten wiersz właśnie się zaczyna od frazy mam 18 lat. Taka fraza zawsze będzie coś przywoływać, prawda? Mam 24 lata. Ocalenie Różewicza. Zawsze taka fraza będzie odwoływać się do innego tropu literackiego i takich zabiegów świadomych czy nieświadomych w twoich utworach jest więcej. I również w tym wierszu, no znowuż, piękne odwołanie się do miejsca. Wracam ulicą Emilii Plater, prawda? Potem mówisz, gdzie jest ta ulica? Suwałki. Potem mówisz jeszcze o innych miastach. Wydaje mi się, że to jest rzecz, której warto się trzymać i warto trwać przy tej topografii, przy geografii też utworu poetyckiego, przy krajobrazie, pejzażu, mieście, miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mi się to podoba. Zresztą rockowe piosenki zachwalane przez bliską osobę też mi się z reguły podobają. Przejdźmy do wiersza drugiego w kolejności, zaczynającego się od słów Zostałaś we mnie.
Wiersz bez tytułu, datowany na 13 lutego 2019 roku. Zostałaś we mnie, gwiazdy nade mną, cicho na prostej, północ, Toruń. Szczeka pies. Nie, cisza. Cisza nade mną. We mnie nic. We mnie to wszystko.
Tak, no więc cisza może być tym wszystkim. Tu znowuż kolejne miasto. Tutaj pojawia się ulica prosta w Toruniu. I znowu też jest takie, jak to się teraz mówi, intertekstualne odwołanie. Gwiazdy nade mną oczywiście przywołują od razu imperatyw moralny Immanuela Kanta. Cieszę się, że twoje wiersze są tak bogate w rozmaite tropy, które można drążyć, którymi można pójść po prostu za tekstem. Powiedz mi, czy to są rzeczy świadome, czy tak powiedzmy ten imperatyw moralny Kanta był dla ciebie inspiracją do wiersza, czy on pojawił się w trakcie od tak?
Może odpowiem trochę obok, może nie konkretnie na przykładzie tego utworu, ale sama intertekstualność i właśnie to, że w dobie postmodernizmu tak naprawdę wiemy, że wszystko już zostało napisane i cytujemy ciągle, jest jakby w mojej świadomości i w jakiś sposób mnie fascynuje. Zresztą na studiach się trochę tym zajmowałem, badając takie tropy w poezji Artura Nowaczewskiego. I sam pisząc jestem świadomy, że jestem wsiąknięty w kulturę i jakby z tej kultury też czerpię, więc wiele tropów jest świadomych, ale jestem przekonany, że wiele, o których nie wiem, to tak naprawdę też kryptocytaty.
Tak, tak, tak. Świetnie, skoro pojawiło się już słowo postmodernizm, to proszę przeczytaj wiersz Postmłodość.
Postmłodość. A wy, dziewczęta i chłopcy, może chcielibyście nie napić się ze mną i nie zapalić, bo ja w moim pokoju jakoś sobie radzę. Znam każdy szczegół ściany. Panie Markezie, pan już ma za sobą swoje lata. A to moje lato. Zroszona trawa wydaje się jeszcze wiosenna. Lecz nie dajcie się zwieść, dziewczęta i chłopcy. Poznaliście już wszystko oprócz samych siebie. Nadchodzą noce, które będą wyłącznie nocami, dni, które będą wyłącznie dniami.
Ładne są te ostatnie frazy. Nadchodzą noce, które będą wyłącznie nocami, dni, które będą wyłącznie dniami. Trochę to jest tak jak z poezją właśnie, że po okresie takich formalnych fanaberii, po okresie czasami, nie mówię teraz o twoich wierszach, ale ogólnie, nadużywania niektórych środków stylistycznych, wracamy do tego, co jest proste, klarowne, co nazywa wprost, co jest czystym, czytelnym znakiem. Na koniec, Michał, pozwól jedno takie pytanie dosyć dziwne. Czy to, że twój ojciec, Zbigniew Fałtynowicz, jest pisarzem, wydawcą, bibliografem, muzealnikiem, pomaga ci, czy przeszkadza w dochodzeniu do swojego języka, swojego widzenia świata? Słowem, jest to pytanie o niezależność w życiu i twórczości, co w twoim wieku urasta do rangi problemu pierwszorzędnej wagi. No przynajmniej w moim życiu tak było.
Na szczęście, że tak powiem, pół żartem, pół serio, mój ojciec zajmuje się literaturą, ale z tego, co mi wiadomo, nie jest poetą czy prozaikiem w sensie jakiejś fikcji. Więc lęku przed wpływem jako do poezji nie mam, a to, że zajmuję się literaturą i bardzo mi pomaga i moje stosunki z ojcem są, bym powiedział, rodzicielsko-koleżeńskie. więc z każdą sprawą mogę się do niego zgłosić, w tym z moimi tekstami, a to, że ma doświadczenie w literaturze, na pewno mnie bardzo rozwija. I to, że jest też zbieraczem książek i domowa biblioteka jest bogata w wiele klasyki, jest zbieraczem klasyki tak naprawdę, nie jakichś książek, nie zabierając im i nie odejmując, ale jakichś popkulturowych mas, że tak powiem. Więc zawsze na półkach mogłem sięgać po klasykę filozofii, klasykę poezji i tym podobne, światową, polską.
Jednak dom ma znaczenie, prawda? Tak. Z tym, co się czyta, jakim się jest, jak się pisze. Proszę Państwa, na koniec, już naprawdę na koniec, chcę wspomnieć i zapowiedzieć jednocześnie to, że ukazała się debiutancka książka Michała Fałtynowicza i nie są to wiersze. Są to utwory sceniczne. Książeczka nazywa się Ciemność. Mówię książeczka, bo ona jest niewielko objętościowo i zawiera 4 właśnie utwory sceniczne, bardzo frapujące. I gdyby ktoś z Państwa chciał ją nabyć, to pewnie chyba tylko w taki sposób, że musi wpisać do wyszukiwarki w internecie imię i nazwisko autora, wpisać tytuł książki i zobaczyć, co będzie dalej. Także dziękuję za obecność w naszej audycji i zapraszam na przyszłość.
Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że uważam, że najważniejsza jest miłość i jeśli powiem kiedykolwiek inaczej, to znaczy, że kłamie.
Pięknie, pięknie. Tu się zgadzam absolutnie. Dziękuję.
wiersze@radiogdańsk.pl W metaforze.
Czesław Miłosz, jeden i wiele. Liczbą zarządza książę tego świata. Pojedynczością ukryty Bóg włada. Pan poratowań i sprawca wyjątku. W moich błądzeniach mieszkał od początku. Jeden przeciwko tabliczce mnożenia, szczególny, wolny od uogólnienia. Bez rąk i oczu jednak rzeczywisty, nieodsłonięty, ale co dzień isty. Niech nas nie straszą milenia daremne, groty jaszczurów, umieraniem ciemne, w płatach zgnilizny mrowiące się życie, ani odległych galaktyk mgławice, bo głos człowieczy w próbach nie ustaje, pieśń układając ku grozie i chwale, i wszystkie rzeczy są nam ostateczne, obce i piękne, chociaż w sobie sprzeczne. Poeta miesza wody, żeby się głębszymi wydały. Tymi pogardliwymi słowy opisuje poetę Fryderyk Nietzsche, właściwie jego Zaratustra, i metafora ta świetnie charakteryzuje większość lirycznej produkcji w każdych czasach. Ale z całą pewnością nie można jej odnieść do Czesława Miłosza, który w wierszu Jeden i wiele udowadnia, że wielka poezja jest jasna i precyzyjna. Tekst, który usłyszeliśmy, pełen jest stwierdzeń stanowczych i stanowczo zrymowanych. Mimo to nie jest kazaniem ani oracją retora, bo pod podszewką stanowczości wyczuwa się wahanie, sprzeczność, pęknięcie, błądzenie, wreszcie pokorę. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że mówi do nas w tym wierszu człowiek doświadczony, zdolny widzieć swoje skomplikowane życie w szerszym planie i niejako z zewnątrz. Widzi je rozpięte między dobrem a złem, między nadzieją a zwątpieniem, bezwzględnym pięknem natury, a niewidzialnym Bogiem, między biologią a duchem, między pojedynczością a tabliczką mnożenia. Liczbą zarządza książę tego świata. Pojedynczością ukryty Bóg włada. Wiele codziennych spraw naszego życia opiera się na rachunkach, porachunkach, mnożeniu pytań, dzieleniu włosa na czworo, różniczkowaniu ludzi wokół, zaokrąglaniu na swoją korzyść. Świat wokół wydaje się zróżnicowany i groźny. W płatach zgnilizny mrowiące się życie przeraża tak samo jak mgławice odległych galaktyk. Gdzie wobec tego wszystkiego ten Bóg, który włada pojedynczością? Gdzieś na drugim biegunie rachunków i porachunków? Bynajmniej. Opozycja dobra i zła jest niesprawiedliwa. Upokarza dobro, sugerując równorzędność tych sił. To, co jest, jest pojedyncze i niezmienne. I zawiera w sobie wszystko, co zaledwie jawi się, co przemija, błądzi i bywa. Rozumie tę trudną do pojęcia prawdę bohater wiersza Czesława Miłosza, skoro mówi: Pan poratowań i sprawca wyjątku, w moich błądzeniach mieszkał od początku. Rymy, jak wspomniałem, są w tym wierszu głębokie, kategoryczne, stanowcze. Jeden z nich wydaje mi się szczególnie spektakularny. Chodzi mi o rzeczywisty, isty. Rzeczywisty, isty. Bez rąk i oczu, jednak rzeczywisty. Nieodsłonięty, ale co dzień isty. Isty to rzecz jasna neologizm. Jakże wspaniale ten wyraz oddaje wysiłek, determinację, z jaką poeta próbuje dociec tajemnicy Bożego istnienia w świecie i istnienia świata w niezmiennym, niepojętym, pojedynczym Bogu. Jestem, który jestem, mówi Bóg do Mojżesza w Księdze Wyjścia. Dla Miłosza już samo słowo rzeczywisty wydaje się za mało rzeczywiste, by oddać realność, namacalność boskiego bycia. Dlatego ogranicza się do isty, aby przesunąć akcent z rzeczy oraz widzenia na samo istnienie. Bóg jest dla bohatera wiersza Miłosza po prostu isty, ale isty na co dzień, a więc także wtedy, gdy z przejęciem prowadzimy swoje rachunki, porachunki i rozrachunki. Tym, co łączy nas z istnością, jest pieśń, a więc poezja, która opiewa istość czy istność, chociaż jej nie rozumie. Przypomina mi się inny wiersz Miłosza, mianowicie Miłość, którego ostatni wers brzmi: Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Jeden i wiele to wielki wiersz o naszej małości, niestałości i wewnętrznej wielości, które istność czy istość zaokrągla do jednego. To także wiersz o roli poezji, która potrafi niekiedy z istnością rozmawiać.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Ernest Bryl, wiersz bez tytułu, rozpoczynający się incipitem: ani noc nie przychodzi tak, jakbyśmy chcieli. To już kolejny wiersz autora Roku Polskiego w naszym albumie najpiękniejszych liryków. Ale tak to właśnie jest, że do niektórych poetów i ich wierszy przywiązujemy się bardziej niż do innych. Wiersze Ernesta Brylla są rozpoznawalne, mają stałą sygnaturę brylowego stylu i charakterystycznej poetyki. Osadzone są głęboko w pięknej, bujnej polszczyźnie, a nierzadko staropolszczyźnie. Dialogują z tradycją romantyczną Słowackiego i Norwida, ale też nieobca jest im mowa ludowa, pełna rubaszności, kolokwializmów. Bryl jest rdzenny, rodzimy, plebejski, swojski, ale też jest tejże swojskości krytykiem i surowym recenzentem, świetnie operuje ciętym dowcipem i gorzkim sarkazmem. Naturalnie to wszystko ogólniki, bo nasz poeta, prozaik i dramaturg debiutował Wigiliami Wariata w 1958 roku i właściwie do dzisiaj jest czynnym poetą. Mówimy zatem o prawie 60-letniej twórczości. Przez ten czas opublikował kilkadziesiąt zbiorów wierszy, ponad 20 dramatów, oratoriów, musicali i sztuk telewizyjnych, więc jest zrozumiałe, że tak olbrzymi dorobek musi być zróżnicowany formalnie i treściowo, a jego kilkuzdaniowa charakterystyka będzie pobieżna i hasłowa. A jaki jest wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego? To refleksyjny liryk z tomu Piołunie Piołunowy z 1973 roku, który wybrałem z uwagi na późnoczerwcowy czas emisji naszej audycji. Wydaje mi się, że jest to dobra pora na obrazy przepalonych słońcem bieszczadzkich krajobrazów, na zapach świeżo skoszonej trawy, woń gorzkich ziół, na polany i połoniny, albo jak woli autor, lewady i wetliny. To jest też dobry czas na podjęcie pierwszorzędnego zagadnienia. Co też się dzieje z naszymi snami, które kiedyś były tak blisko, że zdawały się stąpać za nami jak do źrebięta, a teraz pogubiły się, spłoszyły, odeszły gdzieś nie wiadomo gdzie, a na ich miejsce przyszła nieproszona bezsenność. Posłuchajcie Państwo.
Ernest Brill. Ani noc nie przychodzi tak, jakbyśmy chcieli, ani dnia nie zwiastują nam wonni anieli. Sen nam się spłoszył, uciekł w połoniny. Pewno się bujnie tarza gdzieś w trawach wetliny. Ani przywabisz go, ani ułowisz, ani w rzemienie twarde ustanowisz. Minęły słodkie czasy, gdy stąpał za nami, jak małe źrebie, trącał nas chrapami i dyszał sianem, mlekiem i gonieniem, lewadą, ziołem gorzkim, zapomnieniem.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.